Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone, norma i normalność. A temat podejmujemy z Barbarą Nowak, małopolskim kurator oświaty. Szczęść Boże, Pani kurator.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Głośno o Pani ostatnio, stąd też zaprosiliśmy do studia, do rozmów niedokończonych, aby porozmawiać o tym, co jest normą, co było normą, porozmawiać o normalności, bo często mówimy, że to, co dzieje się z młodzieżą, to, co się dzieje z dziećmi, to, co dzieci, młodzież prezentują, to przestaje być normalne i mówimy o braku normalności. Czy miniony rok szkolny 2020-2021 był normalny? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze? Co stanowiło o jego nienormalności?
Zdecydowanie nie był niestety normalny, a to oczywiście sprawa zamknięcia dzieci w domach i niepozwalanie na kontakty, na relacje z kolegą, z koleżanką i z nauczycielem. To na pewno nie był normalny rok i to jest rok, który będzie długo, długo jeszcze nam przynosił różnego rodzaju konsekwencje, w dużej mierze bardzo, bardzo złe. Bo w trakcie tego zamknięcia oczywiście były grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby dzieci do siebie przyciągnąć. Wystarczy przypomnieć takie marsze tak zwanego strajku kobiet, gdzie wręcz zapraszano dzieci, zachęcano ich do przyjścia na te marsze. Dzieci szły i nagle okazywało się, że na ulicy można wrzeszczeć wulgarne słowa, wykonywać wulgarne gesty. Były częstowane i alkoholem, i narkotyki też, jak wiemy, tam się znajdowały. Szybko były takie sytuacje, kiedy tymi dziećmi się zainteresowały pewne grupy i zaczynały tymi dziećmi sterować, zaczynały tymi dziećmi manipulować. A dzieci potrzebują opieki, potrzebują drugiego człowieka, więc kiedy ktoś wyciąga do nich ręce, to nie do końca wydaje im się od początku, że to jest ktoś, kto chce zrobić krzywdę. Raczej lgną do tych, którzy się nimi interesują. I tak też się stało, że wiele razy dzieci weszły już w takie grupy, które bardzo mocno nimi manipulują, bardzo im szkodzą i trzeba powiedzieć, w jakich kierunkach. No to chociażby taki, że wykorzystuje się ich do przepływu i do transformacji ideologii neomarksistowskich, z których chociażby jeden z elementów ideologia genderowa, gdzie dzieciom tłumaczy się, że właściwie to powinny zastanowić się na przykład, jakiej są płci i jaka płeć bardziej by im odpowiadała. Bija im się do głowy natychmiast, że pojęcie płci biologicznej kobieta i mężczyzna to naprawdę jest przeżytek teraz. Przecież ma człowiek nowoczesny, i to też takie słowo klucz, człowiek nowoczesny to człowiek, który patrzy na świat przez pryzmat płci kulturowej. I tu dochodzimy już do kolejnych absurdów, bo te płcie kulturowe pączkują. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy po raz pierwszy do mnie dotarła informacja o tym, jakoby te płcie kulturowe były takie ważne, to wymieniano ich 56, a dzisiaj z tego, co wiem, to już jest 250. To są sytuacje takie, kiedy już dzisiaj młody człowiek nie zastanawia się nad zasadnością w ogóle takiego stwierdzenia, że ktoś czuje się źle w swoim ciele, że właśnie może zatrzymać swój rozwój, bo musi mieć czas na to, żeby zdecydować się, kim tak naprawdę jest. To jest kwestia bardzo aktywnych grup w internecie, które przecież sprzedają środki, blokery, takie hormony, które powodują powstrzymanie rozwoju płciowego do momentu, jak się tym dzieciom mówi, aż będą pewne, kim naprawdę chcą być, a przez ten czas niech eksperymentują, niech się zastanawiają, niech wybierają. No coś, co o czym w tej chwili mówię, zdecydowanie nie jest normalne. Normą jest to, że człowiek wie, kim jest, tak, że zdarza się oczywiście. Oczywiście. I to trzeba powiedzieć, że to się zdarza, że to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. To jest jakiś tam ułamek tysięcznych procenta, kiedy naprawdę dochodzi do dysforii płciowej. I to jest sytuacja taka, że faktycznie jest to ogromny problem i w tym momencie potrzeba pomocy, tak? Nie tylko pomocy psychologów, psychiatrów, ale często również medycznych. Ale w pozostałych przypadkach, czyli bardzo dużej, ogromnej większości, ludzie nie mają wątpliwości co do tego, że są kobietą albo że są mężczyzną. I naprawdę jak słyszę, bo zdarzało mi się rozmawiać już z takim młodym człowiekiem, nie jednym, a kilkoma, którzy mi tłumaczyli, proszę pani, widzę dziewczynkę przed sobą, a ona mi mówi, proszę pani, ale ja lepiej będę się czuła w ciele chłopca. Ja mówię, a skąd wiesz, jak się będziesz czuła w ciele chłopca? Nigdy nie byłaś chłopcem. Czy ty naprawdę tak myślisz? A co jest powodem do takiego myślenia? I zaczyna się poważny problem. Czyli w dużej mierze to nie jest kwestia tego, o czym mówiłam, czyli tej sytuacji wyjątkowej. To jest kwestia nakierowania dziecka myśli w takim, a nie innym kierunku. Psucia, niszczenia jego psychiki. Po co to jest potrzebne? Po to, żeby faktycznie ten młody człowiek nie wiedział, kim jest i żeby eksperymentował, żeby szukał. Zamiast tego, co kiedyś było normą, czyli to, że dziecko w okresie dziecięcym nie zajmuje się sprawami, które są przynależne osobom dorosłym, bo w ogóle tego nie czuje takiej potrzeby. Każdy rozwija się w swoim tempie i może oczywiście zainteresowanie swoją płciowością, seksem i tak dalej przychodzić. Oczywiście, że tak i że to przychodzi, ale też nie jest tak, że wszyscy w jednym czasie potrzebują różnego rodzaju bodźców, czy potrzebują takiego określenia. Tymczasem dzisiaj jest taki nacisk, że każdy musi się nad tym zastanawiać. Każde dziecko musi podejmować jakąś decyzję. I z tego, co mi mówią i uczniowie, i studenci, to jest tak, i to proszę sobie wyobrazić, nie tylko w szkole, ale również na studiach. Ktoś, kto dzisiaj miałby wstać i powiedzieć, no ja jestem heteroseksualny, no taka norma, to jest dziwny. Bo co jest ważne? Być oryginalnym, a bycie heteroseksualnym, to właściwie cóż to jest? To jest coś, co jest przeżytkiem. Więc trzeba się o tą oryginalność starać. No i tu mamy bardzo poważne problemy, bo ludzie przestali myśleć normą, a to, co jest dziwne, to, co jest inne, to, co jest w jakiś sposób odstające od normy, to jest dopiero coś ciekawego.
Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Pani kurator, normą jest wychowywanie, normą jest kształtowanie, normą jest kształcenie człowieka, który rozpoznaje to, kim jest, nade wszystko od niemalże kilku czy kilkunastu tygodni rozpoznawana jest płeć dziecka, może miesięcy, no to przesadziłem, ale już wiemy, czy będzie chłopczyk, czy będzie dziewczynka. Potem okazuje się, że jest relatywizacja, jest zaburzenie, zamieszanie, wprowadzenie jakiegoś zamętu w strukturę identyfikacji dziecka. Pani jest kuratorem oświaty. Jak będzie wyglądała praca nauczycieli? Na czym ona będzie polegać? Jak liczne będą klasy, oddziały? Jak będą zróżnicowane, jeżeli w klasie okaże się na przykład na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej w 30-osobowej grupie będzie nagle niezidentyfikowanych płciowo przynajmniej 60% osób?
Nie, ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i cały czas uważam, że powinno być tak jak do tej pory, czyli wracając do tego naszego tematu, po prostu, że będzie normalnie, bo czas rozwoju młodego człowieka, ucznia, tak jak ojciec mówi, gdzieś trzecia czy czwarta klasa, to nie jest czas, kiedy człowiek ma problemy ze własną seksualnością. To jest nieprawda. To jest właśnie kłamstwo. To jest specjalnie jakiekolwiek tutaj informacje, jakie dochodzą do tych dzieci, to one mają na celu zaburzenie ich funkcjonowania. No jeżeli sztucznie się pewne sfery pobudzi, to oczywiście, że dochodzi do różnego rodzaju sytuacji. Ale jeżeli nie będzie się tych sfer, które w tym momencie, nie w czasie, w danym etapie rozwoju nie dochodzą do głosu, nie dają o sobie znać, to naprawdę nie będzie problemu. To, o czym my mówimy, to jest stwarzanie sytuacji, to jest ukierunkowywanie, to jest wszystko narzucanie pewnych działań. Tymczasem normalność polega na tym, że my szanujemy drugiego człowieka, szanujemy jego etapy rozwoju i nie wchodzimy z ingerencją sztuczną. My pozwalamy młodemu człowiekowi rozwijać się zgodnie z jego trybem, z jego wewnętrznym osobowym harmonogramem. Tak? To jest sprawa naprawdę indywidualna. I to, co najbardziej boli, to właśnie to, że przy tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, przy tym wchodzeniu w nienormalność, odrzuca się ten taki ogólny szacunek do człowieka. I proszę zwrócić uwagę, jak straszliwie jest to zakłamana sytuacja. Bo kiedy mówimy, my wszyscy, a ja mogę powiedzieć o sobie szczególnie, jeżeli ja mówię, że szanuję każdego człowieka, że szanuję każdego ucznia, każdego nauczyciela i nie chcę wchodzić w najbardziej intymne jego sprawy, przesłania, to w tym momencie mówi, o, to pani dyskryminuje, bo pani nie chce zrobić takiego właśnie rozdziału, który ja nazywam segregacją. Jeżeli ja nie chcę zgodzić się na to, że nazywa się jednego ucznia homoseksualistą, drugiego transseksualistą, trzeciego jakimś jeszcze słowem niebinarny, albo jeszcze najlepsze to jest to nieheteronormatywny, to znaczy, że ja dyskryminuję. Nie dyskryminuję. Ja każdego człowieka szanuję i nie będę wchodzić w jego intymność. A jeżeli pojawiają się jakieś bardzo poważne problemy, tak jak mówię, przecież wszyscy wiemy, że one są, to trzeba specjalistów, którzy będą służyli pomocą, którzy pomogą. A jeżeli nawet będzie taka sytuacja i taka potrzeba, że i lekarz, i chirurg będzie musiał wkroczyć, to myślę, że to jest naprawdę sytuacja wyjątkowa i zawsze sytuacja bardzo bolesna i sytuacja w dużej mierze tragiczna. Znamy sytuacje takie, kiedy faktycznie ta pomoc chirurgiczna jest potrzebna i pomaga. Ale jeszcze raz mówię, z tego co, z tych badań, które wszystkie mamy, to jest naprawdę jakiś tam odsetek tysięcznych procenta. Dlaczego robi się z tego powszechność? Dlaczego robi się z tego normalność na siłę, co jest rzeczą, która, tak jak mówię, zdarza się, która jest wynikiem jakichś tam poważnych problemów, na przykład hormonalnych. No po to, żeby młodzi ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, nie mieli tej pewności i nie mieli normalnego, spokojnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Rozwój biologiczny człowieka, w tym rozwój hormonalny, na ten rozwój bardzo często nie mamy większego wpływu. Oczywiście tutaj, tam gdzie trzeba, potrzebne są interwencje lekarskie. Natomiast kształtowanie świadomości, czyli ten rozwój społeczno-kulturowy, kulturalny, na to już mamy bardzo duży wpływ. Pani kurator, chciałbym zapytać tak troszeczkę szerzej. Czyją własnością są dzieci? I rozwinę to w takim wymiarze, mianowicie rodzice krzyczą, że są ich własnością, mają do nich prawo, Szkoła też rości sobie prawo do kształtowania, wychowania dzieci. Okazuje się, że też dzieci kształtowane są również internetem, kształtowane są literaturą, telewizją, ale również ulicą, sklepem, klubami, do których uczestniczą, gdzie są obecne. I pytam, przepraszam, że tak bardzo, bardzo szeroko, ale zastanawiam się, czy za 20, może 15, może tylko 5 lat, czy nie grozi nam taka sytuacja, że na pytanie do dziewczynki, kim chcesz zostać, rodzice, czy też różnego rodzaju instytucje mające kontakt z dzieckiem, czy organizacje, nie pozwolą na odpowiedź, no chcę zostać aktorką, fryzjerką, czy też pielęgniarką, bądź lekarzem, tylko czy będziesz jedną z tych 256 płci, czy nie będzie w ten sposób przebiegała budowanie świadomości, kształtowanie postaw dziecka i ich przyszłych wyborów. Jak daleko jesteśmy w stanie jako ludzie w degradacji dziecka posunąć się i obniżyć ten wiek utraty dzieciństwa?
No, powiem, że patrząc na to, jak wygląda sytuacja na zachodzie, chociażby Europy, to bardzo patrzę pesymistycznie, ale patrzę pesymistycznie na zachód Europy, nie patrzę tak pesymistycznie na Polskę. I zaczynając od tego pierwszego ojca pytania, wydaje mi się, że dziecko nie jest niczyją własnością, bo człowiek nie jest niczyją własnością, ale ten młody człowiek do okresu uzyskania pełnoletności uważam, że powinien podlegać pewnemu kształtowaniu. Ja wiem, że dzisiaj mówi się, że to jest łamanie wolności człowieka, jeżeli mu się coś narzuca. Ale ten system narzucania pewnego rodzaju właśnie chociażby norm przez rodziców, przez wychowawców sprawdził się. I nie ma co do tego wątpliwości. Tyle lat trwania cywilizacji chrześcijańskiej, przekazywania wzorców. Oczywiście, że przymusowo, tak, to na początku jest pewnego rodzaju przymus. To nie oznacza wcale, że w jakiś sposób ingeruje się w wolność człowieka. Człowieka do czasów osiągnięcia pełnoletności trzeba kształtować. Trzeba mu przekazywać wiedzę. Trzeba go naprawdę z wielkim szacunkiem traktować, więc mu to, co myśmy otrzymali wspaniałego, mu przekazywać po to, żeby to nasze zadanie dalej potrafił realizować w swoim życiu. To jest piękne zadanie. To jest właśnie wychowywanie do wolności, wyposażając go w nasze wartości, we wszystko, co potrafiliśmy naprawdę sami tak otrzymać od naszych rodziców, nauczyć się poznawać to, co w naszym czasie nowoczesnego się zdarzyło, żeby dalej przekazywać następnym pokoleniom. Naprawdę piękna i wspaniała sprawa i nie oznacza to, jeszcze raz mówię, żadnego łamania wolności tego młodego człowieka, ale ten człowiek, który już będzie pełnoletni, który będzie miał pełnię praw, już będzie dzięki takiemu wyposażeniu potrafił z tej wolności korzystać i dalej przekazywać to, co się nauczył i dalej być odpowiedzialnym za tworzony przez siebie świat. Więc w pierwszym rzędzie za rodzinę, za swój kraj. I to są te rzeczy, które trzeba młodym ludziom mówić, a nie tak jak w tej chwili w dużej mierze się dzieje. I ja rozumiem, że o to ojciec pytał, że wszyscy rezygnują z tego przekazywania całego systemu wartości, tego, co posiedliśmy przez przecież setki lat w naszej cywilizacji, bo właściwie niech patrzy, niech sam się uczy, niech sam dochodzi. Tak było zresztą z całym systemem szkolnictwa przy transformacji. Zdarzyło nam się przecież, że pomysł na szkolenie młodego człowieka był właśnie taki, że to nauczyciel ma tylko w jakiś sposób tam pomagać, a uczeń ma sobie sam wybierać i opracowywać, w jakim kierunku chce się kształcić, czego nie chce, to niech się nie uczy, tak, matematyka za trudna, to może nie, no więc tam była i sytuacja taka, że nie było przecież egzaminu maturalnego z matematyki, no bo była za trudna, ktoś czegoś jeszcze innego nie chce, to też nie, spokojnie, niech robią co chcą, nie. Przymus jest bardzo dobrą rzeczą, naprawdę, jest wręcz rzeczą, która, jeżeli jej nie będzie, ja mówię cały czas, ja mam nadzieję, że, no mówię w takim medium, że ludzie myślą, więc nie odbierają tego tak zupełnie bezkrytycznie. Ja mówię o sytuacji takiej, gdzie za słowem przymus bardzo wiele się, za słowem przymus po prostu kryje się ten przekaz wartości, przekaz wszystkiego, w co chcemy tego młodego człowieka wyposażyć, jeżeli chcemy, żeby on faktycznie rozwinął się tak, żeby osiągnął szczyt swoich możliwości. To jest spojrzenie właściwe i z całą pewnością najpierw zawsze są rodzice, nauczyciele, powinni absolutnie szanować ten system wartości, który rodzice prezentują. I tu dochodzimy dzisiaj do takiego zgrzytu, którego do niedawna nie było, bo rzeczą oczywistą było w demokracji, ja nie mówię o totalitaryzmach, żeby było jasne, ja mówię o demokracji, że rodzice przekazując system wartości w pełnym porozumieniu z nauczycielami wychowują młodych ludzi, i mają absolutne zaufanie co do tego, że oddając pod opiekę swój największy skarb, czyli dzieci, nauczycielom, to nauczyciel dalej będzie ten system wartości odpowiednio stosował, odpowiednio też przekazywał tym młodym ludziom. To szczególnie ważne zadanie. No niestety wiemy, że są różnego rodzaju sytuacje. My jako Polacy żeśmy tego doświadczali bardzo wiele razy, ale chociażby do ostatniego momentu totalitaryzmu komunistycznego wracając, świetnie pamiętamy, że ten przekaz w domu był inny niż przekaz w szkole. Ale proszę sobie przypomnieć, myślę, że wiele osób jest w tym wieku, że potrafi sobie przypomnieć, że my wychodząc, ja mogę mówić o sobie oczywiście, że w domu moje ukształtowanie było takie, że nawet jeżeli ja się zetknęłam z czymś, co było nie do przyjęcia przez moich rodziców w szkole, to ja w ogóle tego nie przyjmowałam do kształtowania siebie. Bo to rodzice mi mówili, to jest dobre, tego się trzymaj. A to ci mówią, no to słuchaj, ale pamiętaj, że to jest złe. Czyli najpierw jednak rodzice. I dzisiaj mamy też taką sytuację przy tym natłoku już neomarksistowskiej ideologii, która się nam wlewa różnymi drogami do szkoły, że dopracowaliśmy się bardzo dobrego prawa oświatowego, że mamy zapisane chociażby preambule do prawa oświatowego, ważne informacje, takie, że kształtujemy tego młodego człowieka w poszanowaniu pełnym człowieka i na fundamencie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. I to jest ta informacja, która jest obowiązująca dla wszystkich nauczycieli, dla wszystkich dyrektorów, czyli nie może nauczyciel z lewacką ideologią przychodzić do młodego człowieka, bo łamałby prawo, bo jeżeli tego prawa nie akceptuje, to nie może być nauczycielem. I tu jest szalenie istotna i ważna rola dyrektora, który musi tego pilnować, który musi stać na straży bezpieczeństwa dzieci i musi stać na straży wartości i tego, czego rodzice sobie życzą. A jeżeli zdarzy się, że jest ktoś z rodziców, rodziców, kto chce właśnie wychowywać dziecko w tej ideologii neomarksistowskiej, dzisiaj przecież tego nam nie brakuje, no pewno będzie to robił, ale nie powinno to mieć miejsca w szkole, a co najwyżej poza szkołą. Szkoła w takim wypadku powinna dawać temu młodemu człowiekowi alternatywę, wskazując wartości, bo te wartości są tym, co naprawdę ukształtują człowieka, do tego, żeby on potrafił w pełni swojego człowieczeństwa się realizować. Nie ma innej drogi, ojcze.
Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, Norma i Normalność. Pierwszy tydzień wakacji 2021 roku. Pani kurator, jeszcze w naszych oczach, uszach widoczne są obrazy z zakończenia roku szkolnego. I wiemy, że szkoła to jest instytucja, więc jeżeli instytucja to jest konkretna forma, porządek, etykieta, rytuał, jest dress code, co jeszcze możemy powiedzieć, jest protokół, są jakieś standardy. No jednak, gdy patrzymy na te oficjalne wydarzenia, rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, jakieś ważne uroczystości z życia szkoły, to dostrzegamy jakiś taki kulturowy miszmasz i to w zachowaniu, i to w stroju. Czyżby szkoła już straciła na zawsze coś, co ją charakteryzowało jako instytucję kształtującą porządek i kształtującą pewne normy zachowania, ale również wyglądu?
No, obawiam się, że w jakiejś części tak, ale nie oznacza to, że tak musi być. Ja powiem tak, że w tym roku wyjątkowo było źle. Ja też obserwowałam to, co ojciec mówi, że spora część młodych ludzi przychodziła na zakończenie roku szkolnego bardzo, no na pewno nie ubrana
wakacyjnie,
tak jak powinno
ubrana,
być.
Plażowo.
No, tak jak na plaży może wypada, ale na pewno do szkoły nie i na pewno nie na uroczyste zakończenie roku szkolnego. W statutach szkoły, w każdej szkoły jest opisane, jaki strój przynależy przy uroczystych jakichś imprezach i z całą pewnością ten koniec roku też do takich się zalicza. Ja, o ile dobrze pamiętam, zawsze było to dyskutowane. Ja mówię o sobie jako nauczycielu, jako dyrektorze szkoły, tak? To było ustalane z rodzicami. Najczęściej rzecz jasna, biała koszula, chłopcy czarne spodnie, dziewczynki spódnice też czarne, bądź granatowe, no różnie, to są też mundurki przecież. Znam takie szkoły, gdzie uczniowie zawsze chodzą w mundurkach, naprawdę pięknie wyglądają, ale to są szkoły, gdzie faktycznie dba się o ten dress code, chociażby jak ojciec powiedział. Tak powinno być wszędzie. Bardzo źle jest, jeżeli nie ma takiego określenia. To ja powiem tak, że jeżeli widać było takie szkoły, gdzie dzieci szły bardzo swobodnie ubrane, czy nawet tak, jak widziałam na ulicy z gołymi plecami i tak, i jak to ojciec powiedział nawet w rozmowie ze mną, z dwoma opaskami, tak? Czyli jedna na biodrach, druga gdzieś na biuście. To znaczy, i to jest bardzo zły sygnał, to znaczy, że w tej szkole coś się złego dzieje, że nauczyciele wraz z rodzicami nie współpracują, że nie ma wspólnoty, że nie ma porozumienia i że nie ma szacunku nauczycieli, rodziców i uczniów do siebie. Bo jeżeli się szanujemy, to jednak ten szacunek przekazujemy chociażby przez ten ubiór. Jeżeli w statucie szkoły, a ja naprawdę nie znam takiego statutu, gdzie nie byłoby określenia, w jaki sposób ubiorem podkreśla się uroczystości, no to znaczy, że coś naprawdę niedobrego się dzieje. I jestem przekonana, że w dużej mierze to, jak wyglądał to zakończenie tego roku szkolnego, no było po prostu, czy wynikało z tej całej sytuacji nienormalnego nauczania przez ten rok, kiedy uczniowie byli w izolacji, kiedy było zdalne nauczanie, nie było relacji i dzisiaj ci młodzi ludzie często wychodząc z tego zamknięcia, no, nawet irracjonalnie się zachowują. Czasem po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, czasem po to właśnie, żeby dorośli zobaczyli, że krzyczą o tą uwagę. Czasem dlatego, że chcą się popisać przed koleżankami, a czasem po prostu dlatego, jeszcze raz wracam do tego, że już ktoś nimi tam zabładnął i mówi, ty wszystko możesz, wszystko co tylko chcesz. Pamiętaj, ty jesteś najważniejszy, nikt nie ma prawa ci zwrócić uwagi. Chcesz mieć zielone włosy? Proszę bardzo, masz do tego prawo. I nie słuchaj rodziców, nie słuchaj nauczycieli, bo oni nic nie wiedzą, bo oni są starzy, bo są skostniali, bo są zacofani i tak dalej. Przecież tak dzisiaj wygląda to wyrywanie tych młodych ludzi z tego rytmu, z tego porządku, po to, żeby faktycznie zachwiać fundamentem, jeszcze raz mówię, cywilizacji chrześcijańskiej. Naprawdę tak jest. Więc patrząc na te dzieci, które wychodzą tak dziwnie ubrane, dziwnie umalowane, z jakimiś kolczykami, i po prostu powinniśmy zacząć nimi się opiekować, zacząć do nich mówić, zacząć z nimi rozmawiać, po prostu ich przytulić i powiedzieć, kochanie, ja jestem przy tobie, możesz mi zaufać. Powiedz, jaki masz problem, spróbujemy go razem rozwiązać, a nie odwracać się od niego i mówić, z niego nic nie wyrośnie. To nie tak. Nauczyciel na pewno nie może tego zrobić. Nauczyciel musi stać przy dziecku. I jeżeli rodzice mają problemy z dziećmi, bo często tak jest, to nauczyciel powinien być tą osobą, która pomaga rodzicom. A jeżeli są dalej problemy, mamy całą masę specjalistów, możemy tym młodym ludziom pomóc, ale pierwsze, co uważam, co trzeba zrobić, to trzeba odbudować wspólnoty w szkołach, rodziców, nauczycieli, razem zgromadzić wokół tego dziecka, które potrzebuje pomocy i które tak często krzyczy tym swoim wyglądem, tym swoim zachowaniem o to, żeby dorosły człowiek się nim zainteresował i mu pomógł.
Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Jesteśmy w studiu Telewizji Trwam, jednocześnie na antenie Radia Maryja. Na ekranach Państwa telewizorów ukazują się numery telefonów. Przypomnę słuchaczom Radia Maryja, że są one następujące. 56 657 0011, 56 657 0012. 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. Walkę kurator Barbary Nowak, małopolski kurator oświaty z Uniwersytetem Jagiellońskim, już komentowaliśmy na naszej antenie niejednokrotnie, ale okazuje się, że pani też wchodzi na ten grunt. Prawo jest po to, aby chronić, szanować i gwarantować dobro. Śmierć nie jest prawem, a jego definitywnym i nieodwracalnym złamaniem nie ma czegoś takiego jak prawo do zabijania. Dziś Parlament Europejski ustanawia prawo do zabijania. Czy możemy się spodziewać, że za niedługo będzie prawo do zabijania niewygodnego nauczyciela?
No oczywiście można i tak dalej mówić, bo jeżeli przekracza się jakąś granicę, to trzeba być pewnym tego, że kolejna granica już będzie łatwiejsza do pokonania. I choć to ogromnie przykre, o czym w tej chwili rozmawiamy, jeżeli faktycznie jest sytuacja taka, że Parlament Europejski, przecież instytucja, która powinna być wzorem, która powinna pewne prawo jednak stanowić, i mówi, że prawem człowieka jest zabijać i to tą istotę, która jest najsłabsza, która potrzebuje pomocy, to coś bardzo, bardzo złego się dzieje. I możemy się spodziewać, że jeżeli tak łatwo przychodzi informacja o tym, że można zabić dziecko w łonie matki i jeszcze nazywać to prawem, kobiety, to za chwilę przecież można zabić tą osobę dorosłą, która do niedawna jeszcze była przydatna, a w tej chwili już nie, bo jest chora, bo traci pamięć, bo jest niedołężna. No po cóż,
albo jest niewygodna, albo za dużo wymaga na przykład, prawda?
A jeszcze lepiej, tak.
No albo to, psuje, no, tak... psuje marzenia dziecka na przykład, czy młodego człowieka.
Albo po prostu jest nieestetyczna, ojcze. Tak? Przykład, bo jest stara, albo... pomarszczona i wolno się rusza jeszcze, bo do tego musi mieć jakiś chodzik. No, na cóż no, potrzebna? No to prosto w takim razie też trzeba byłoby ją skazać na śmierć. Zresztą to nie jest tak, że my mówimy o jakichś mrzonkach. Przecież mamy takie kraje, gdzie eutanazja funkcjonuje, tak? Gdzie są sytuacje, które wskazują, że życie człowieka tak naprawdę nie jest żadną wartością, jeżeli dla kogoś jest mało przydatne. To znaczy, że należy je zlikwidować i wchodzimy w taką sytuację, gdzie możemy faktycznie dojść do tego, co do tej pory jeszcze uznajemy za jakąś wielką nienormalność, ale jeżeli nauczyciel będzie niewygodny, za dużo wymaga, jest problemem dla ucznia, kto wie, czy nie skończy się tym, że wyciągnie pistolet i na przykład, czy nóż. No, to oczywiście koszmary, co w tej chwili mówimy i miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie i że to, o czym mówimy i co się zdarza i słyszymy o tym w różnych miejscach na świecie, to absolutna nienormalność, która nigdy nie powinna się zamienić w normę.
Jest telefon. Zadam bardzo krótkie pytanie, ponieważ gdy tego słuchamy, to wiemy, że wrogowie pani kurator, ci, którym pani przeszkadza, krótko zdefiniują, że no, Barbara Nowak tęskni za reżimem i tutaj można byłoby wymieniać, albo będzie podany w zależności od rodzaju mediów czy upodobań, albo będzie reżim Korei Północnej, albo reżim białoruski, bądź jeszcze nawet reżim stalinowski. Czy pani jest za reżimem?
Ojcze, ja jestem człowiekiem, który żył w totalitaryzmie jeszcze komunistycznym. Ja jestem absolutnie za wolnością i za szacunkiem do każdego człowieka, za prawem każdego człowieka do nauki, do rozwoju i przede wszystkim jestem przeciwna temu, żeby mnie ktoś zmuszał do rzeczy, które absolutnie uważam, że nie są normalne, więc nie, ja nie jestem za żadnym reżimem. Jestem za wolnością, za mądrym wychowywaniem młodych ludzi i za tym, żeby w szkole, jeżeli mówimy o szkole, dalej te nasze uniwersalne spojrzenie i dążenie do prawdy, do piękna i do dobra miało miejsce, żeby zło nie wchodziło do szkoły, żeby brud i wszelkie sytuacje, które mają zniszczyć młodego człowieka, jego psychikę, ingerować w sposób sztuczny, rozbudzając za wcześnie pewne rzeczy, nie może mieć miejsca, absolutnie. Jestem za szacunkiem do każdego człowieka i przeciwna jestem jakiejkolwiek segregacji.
Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Pani Boże. Barbaro Ignacy, dzwonię z Puław. Bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję za obecność wcześniejszą pana ministra profesora Przemysława Czarnka. Na trudne czasy Pan Bóg daje właściwych ludzi. I to po prostu jest pewna symbolika, że oto jest ministrem Zawisza Czarny, piękny książę edukacji i wychowania. Bardzo się cieszę i myślę, że ci, którzy są już na emeryturze, czy w jakiś sposób inaczej pracują, czy służą, będą wspierać na tyle, ile sił im wystarczy. Ale teraz mówiąc właściwie, ojcze kochany, mówiąc o dyscyplinie, czy pani kurator jest za reżimem. Otóż trzeba powiedzieć dla wszystkich, i komuniści, i ci po prostu gnostycy, na ogół młodzież posyłali w historii dzisiaj do szkół elitarnych. A szkoła elitarna to jest bardzo proste. Dyscyplina, wymagania i ciepłe relacje. Misja wykonywania zawodu. Nauczyciel, który płonie i zapala. To jest w ogóle ogromnie ważne i trzeba wrogom i trzeba przyjaciołom o tym mówić, że triada grecka się nie skończyła, czyli prawda, piękno, dobro. Aristoteles i Platon właściwie na tych budowali i akademię, i liceum arystotelesowskie. To wszystko w ogóle działało i to właściwie już jest odkryte. Ale chciałbym w ogóle powrócić do rzeczy. Ogromna jest potrzeba zmian programowych w kształceniu nauczycieli, żeby tych właśnie płonących nauczycieli wykształcić. Żeby to wychowanie do zawodu w imię wartości, które odnoszą się do ciągłości dziejów, a nie do rewolucji, żeby to miało miejsce. Ciągłość dziejów. To wszystko, co się zbiera, to wszystko w ogóle te archiwa, te muzea, to dziedzictwo, architektura, literatura, muzyka, to sztuka. To wszystko ogromnie jest ważne. Dlatego tym rewolucjonistom mówimy, dlaczego los dla siebie zły planujecie? Spróbujcie przemyśleć. Wracam do konkretu. Pani kurator, to... co się nazywa takim pięknym instrumentem kształtowania wspólnoty. To jest pieśń hymniczna. To jest śpiewanie hymnów szkolnych. To po prostu zadanie, żeby każda szkoła posiadała swój hymn. Żeby można było z radością opisać to, co dobre w tym właśnie środowisku. Żeby móc potężnie zaśpiewać i zrozumieć to, że razem mamy zdecydowanie więcej niż suma poszczególnych jednostek, tych potencjałów jednostek. Pieśni hymniczne od starożytności są znane i moc jest wielka, łącznie z odniesieniem do Powstania Warszawskiego, jaką wielką pieśń stanowiły właśnie te wielkie hymny, pieśni Powstania Warszawskiego. Dlatego do podstaw programowych, ja z panem ministrem o tym też rozmawiałem i będę, dopóki to się nie pojawi, to będę w ogóle zawsze pytał. Pan minister mówił, że już zatrudnił wspaniałego muzyka, wspaniałą panią od śpiewu. I chwała Bogu. Cieszmy się i wykorzystajmy ten czas, który mamy dla nas. Jeżeli on będzie trudny, też przygotowujmy szkolnictwo alternatywne, budzące ducha. Nie jakby inne, alternatywne, kiedy po prostu jest szkolnictwo techniczne, tylko zawód i umiejętność pewna w zakresie jakiejś dziedziny. To my to musimy łączyć z wartościami.
Dziękujemy panie Ignacy, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Prosimy pani kurator Barbara Nowak.
Ja dziękuję panu Ignacemu. Trochę się znamy, więc mogę powiedzieć, że absolutnie podziwiam to, co pan Ignacy robi u siebie i powiedział to tylko o jakimś takim drobiazgu. Natomiast faktycznie to, co jest istotne, to to, że jeżeli uczymy młodych ludzi, to musimy ich działać również na ich emocje. Ja tak to odczytuję, że to, o czym pan mówił chociażby poprzez hymn szkoły, poprzez te, pewien taki rytuał szkolny, prawda, specyficzny dla danej szkoły, jest to, co wyróżnia daną szkołę i to, co bardzo mocno wiąże uczniów, nauczycieli danej szkoły właśnie z tą konkretną szkołą, bo to w jaki sposób pokazuje, że jesteśmy związani z tym miejscem. że potrafimy faktycznie coś pięknego i konkretnym miejscem właśnie zrobić. I takie działanie na emocje zdecydowanie powoduje też, że ci młodzi ludzie są dumni z tego miejsca, gdzie się uczą, że starają się ze wszystkich sił, żeby ta ich szkoła była miejscem wyjątkowym. Jeżeli w tej szkole dostają piękne lekcje patriotyczne, to też wyrosną na wielkich patriotów, na tych, co będą dbali i odpowiedzialnie będą podchodzić do zadania polskiego.
Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Norma i normalność to temat, który podejmujemy. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
Dobry wieczór, Jarosław z Warszawy.
Prosimy, Panie Jarosławie.
Ja bym chciał tutaj takie parę refleksjami się podzielić. Może trochę krócej będę mówił niż ten pan poprzedni, który dzwonił.
Prosimy.
Tak, po pierwsze to tutaj padł taki temat odnośnie tam zakończenia roku, że tam uczniowie byli jakoś tam ubrani nieadekwatnie. Moim zdaniem to akurat nie powinniśmy przywiązywać zbytnio uwagi do takich rzeczy, czy uczeń przyszedł w trampkach, czy nie w trampkach, tylko bardziej to, co ma w głowie i jak się uczy. Do tego powinniśmy tutaj się przykładać bardziej, a nie to załóżmy. Czy w pióropuszu przyszedł nawet. I inna kwestia, to tutaj słyszałem odnośnie...
A może, Panie Jarosławie, tego nie stracić, a tamto zachować na tej zasadzie, że jedno i drugie powinno iść w parze. Jednak szkoła jest instytucją.
No instytucją, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co przekazuje uczniom w kwestii nauki. To, co uczeń później z tego wyniesie w kwestii wiedzy.
No, okay, no to tak, prosimy dalej.
Przejdźmy może tutaj do drugiej właśnie kwestii, bo tutaj padły też słowa zarówno ze strony pana prowadzącego, jak i pani kurator odnośnie tego zabijania niewygodnych nauczycieli. No moim zdaniem to jest takie tworzenie chochoła i nieadekwatne całkowicie. I trzecia kwestia to tutaj pani kurator mówiła, że jest przeciwna temu, żeby tak na siłę kogoś zmuszać do czegoś. I w takim razie chciałbym się zapytać pani kurator, co sądzi o pomyśle ministra Czarnka, żeby wciskać Jana Pawła II w każdy przedmiot, jak się da, przedsiębiorczość czy tam inne przedmioty? Gdzie w zasadzie niezbyt to się ma jedno do drugiego.
Skąd pan czerpie taką wiedzę, że wciskać Jana Pawła II do każdego przedmiotu? Na podstawie czego pan tak uważa?
Na podstawie strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i wypowiedzi pana ministra Czarnka.
Aha, i tam jest takie sformułowanie, tak?
No, innych słów użył, ale sens jest ten sam, że w przedsiębiorczości, w podstawach przedsiębiorczości na przykład odwoływać się do encykliki Jana Pawła II. No, moim zdaniem to jest kuriozalne. I pan Przemysław Czarnek zrobił przez ostatni rok więcej dla laicyzacji, na rzecz laicyzacji młodzieży niż ktokolwiek inny w tym kraju.
Mm-hmm. Dobrze, panie Jarosławie. Dziękujemy i prosimy pani kurator.
No, przede wszystkim powiem tak, że dla mnie nie ma żadnej tutaj sprzeczności między tym, że uczeń ma dostawać wiedzę, ma być dobrze wychowywany i że ma przychodzić w odpowiednim czasie, odpowiednio ubrany. Absolutnie nie mam tu żadnej wątpliwości, że te rzeczy się łączą, a nie, że się rozdzielają. I ja nie mogę powiedzieć, ty młody człowieku, w ubiorze jesteś zupełnie swobodny, natomiast w nauce to masz takie i takie obowiązki. Ja wręcz powiedziałam odwrotnie niż pan powiedział. Ja uważam, że przymus jest absolutnie właściwy, że przymus powinien być, bo też jest istotna sprawa, że to, co sprawia problem, co jest trudne, co powoduje, że młody człowiek myśli, potrafi jakoś powiązać, to jest to, co kształtuje. To, co przychodzi zbyt łatwo, co można na przykład nie dochodząc samemu, a patrząc tylko w internet, znaleźć informacje, to naprawdę zostanie na dużo krócej i nie będzie miało tego efektu kształcenia właściwego. człowiek musi pokonywać trudności, musi być odpowiednio kształtowany i to w każdej jednej dziedzinie. Zatem stoję dalej przy swoim zdaniu, że młody człowiek musi też wiedzieć, jak się ubrać na odpowiednią uroczystość, bo potem mamy różne sytuacje. Takie czasem aż wstyd, niech pan sobie przypomni. Mieliśmy przecież żonę pewnego premiera, która w jakiejś sukience z napisami love i tak dalej przyjmowała osoby, której chociażby etykieta wymagała, żeby się ubrać inaczej. No, jak nie ma takiej wiedzy, to naprawdę przykre. Lepiej starajmy się, żeby ten młody człowiek dobrze był wychowany i żeby wiedział, jak zachować się w każdej jednej sytuacji. A to, co powiedział pan przed chwilą na temat pana ministra Czarnka, jest krzywdzące. Jest po prostu kłamliwe. Nigdy nie mówił pan minister Czarnek, że na siłę należy gdzieś tam nawet największy autorytet, wspaniały, ojca świętego Jana Pawła II, jak pan powiedział, wciskać. Nie, proszę pana, nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby do dzisiejszego zestawu lektur dawać osoby współczesne, osoby, które miały ogromny wpływ na to, jak kształtuje się życie w dzisiejszej Polsce, nawet świecie, żeby poznać zdanie tego człowieka wielkiego, świętego na różne zupełnie wydarzenia, na różne tematy. Ja nie przypominam sobie ani jednej wypowiedzi ojca świętego Jana Pawła II, która byłaby jakaś niedostosowana, czy też głupia, czy niepasująca. I z całą pewnością mowa o tym, jak pracodawca, jaką powinien się etyką kierować, jest absolutnie na miejscu. Tylko tyle, że pan minister Czarnek nigdy nie mówił, że należy naukę Jana Pawła II wciskać do każdego przedmiotu. Naprawdę nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby młodzi ludzie mogli poznać wypowiedzi ludzi tak ważnych, jeszcze raz mówię, dla naszej historii, jak Jan Paweł II, jak chociażby prymas tysiąclecia, bo ich przekaz jest przekazem, który powinien być znany po to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego dzisiaj mamy taką Polskę, dlaczego tak, a nie inaczej jesteśmy wychowani i co powinniśmy mówić młodym ludziom.
Norma i normalność. Tak, a refleksja jeszcze. Zachęcam państwa do przeczytania encyklik społecznych Kościoła. Możemy ich znaleźć, jest ich nie znowu tak wiele i może wtedy zrozumiemy, dlaczego nawet do podstaw przedsiębiorczości, bankowości czy podstaw jakiejś polityki gospodarczej państwa, regionu, rodziny, firmy. Warto zapoznać się z tą myślą Kościoła od 1891 roku w oficjalnych dokumentach propagowaną czy przedstawianą społeczeństwu. Ja osobiście nie zamykałbym się ani na ekonomistów, że tak powiem, tutaj z takiej strefy lewicowej czy też prawicowej. Warto poznać i poczytać. Nie zamykałbym się też na encykliki, które są encyklikami papieży. Wrócę do tego zdania, bo nie do końca mogę sobie wyobrazić, bo jeżeli do szkoły można przyjść i posiadając tylko umiejętności i wiedzę, nie zachowując etykiety chociażby stroju, to również do restauracji można przyjść z umiejętnością jedzenia. Każdy ją posiada jeszcze od okresu płodowego. Jest karmiony przez pępowinę, a potem przyzwyczajany do spożywania posiłków. Najpierw mleka matki, potem papki, a potem, gdy ma zęby, już potrafi gryźć. I po co go uczyć etykiety w ogóle jakiejkolwiek, zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami, serwetami. sposobem trzymania łokci, dłoni. No, niech je jak potrafi. W ogóle ważne, że umie jeść. Byłbym bardzo daleki od takiej postawy. Kształtujemy pewne normy społeczne i postawy, by żyć ze sobą nawzajem. Pamiętam też pytanie, bo dzieci z reguły nie kochają szkoły. Takie pytania, po co szkoła? No po to, żebyśmy wiedzieli, że 2 plus 2 nie jest 6, prawda? Albo że woda jest mokra, ogień jest gorący, no i tak dalej. A zresztą Jan Paweł II, poezja. Dlaczego nie zapoznać się z poezją Jana Pawła II? Do dziś niezgłębioną, chociaż wykonywaną przez wielu artystów. Dziękuję za wysłuchanie tej odezwy z mojej strony i dygresji. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Witam uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się z tej strony Damian Dorowski, ja też na pod Warszawą. Zresztą diakon Kościoła Katolickiego dopiero co obroniłem takie magisterstwo w Wyższym Seminarium Metropolitarnym w Warszawie. I chciałem powiedzieć taką rzecz. Otóż tutaj generalnie było kilka wątków tak naprawdę poruszanych. Pierwsze może rzeczywiście, ojciec tutaj dosyć wspomniał, ale odezwa taka moja króciutka do pana, który przede mną był łaskaw się wypowiadać. Jeżeli rzeczywiście nie będziemy mieli pilnowali jakichś wzorców zachowań, jeżeli nie będziemy integralnie, zresztą tak głosi nauka Kościoła, że o wychowanie człowieka, o jego rozwój trzeba integralnie dbać, nie tylko o umysł, no to rzeczywiście skończymy źle. Skończymy tak, że młody człowiek nie będzie potrafił się odnaleźć chociażby w miejscach kultu czy w muzeach, no bo przyjdzie sobie w stroju plażowym. Czemuż by nie grunt, żeby jego umysł był w stanie docenić sztukę albo jakąś pseudosztukę, bo dzisiaj jeszcze z tym bardzo różnie jest. To jest pierwsza rzecz, więc myślę, że jeśli pamiętam, pan Jarosław tu trochę się myli, bo pewna kultura zachowania zdaje się być wpisana w rzeczywistość rozwoju człowieka. To jest pierwsza kwestia. Druga, to jest zasadniczo bardziej złożony problem, który dotyka rzeczywiście tego, co tutaj szanowna pani mówiła, wspominała wcześniej, a propos pewnych rzeczywistości gender, jakichś niepojętych ilości płci i temu podobnych absurdów dzisiejszego świata. Notabene dziwne jest to, że te absurdy jakoś są wchłaniane przez umysły ludzkie, to jest w ogóle dziwne, no, ale w każdym bądź razie proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, ja tutaj nie wymienię może numeru tego liceum, ale rok temu w Łodzi byłem rzeczywiście w liceum ogólnokształcącym, tak zwanym tęczowym, jeszcze podówczas na praktyce katechetycznej i siostra, która tam uczyła religii, ja sobie z nią chwilkę porozmawiałem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ona nie była w stanie, taka była jej odpowiedź na moje pytanie, w pełni przekazywać lekcji, inaczej, wiedzy z zakresu pewnej moralności chrześcijańskiej, zasadniczo w ogóle tematu objawienia Bożego, dlatego że byłaby relegowana ze szkoły. A o co chodziło? To są wstrząsające rzeczywistości dzisiejszych czasów. Chodziło o to, że w tej szkole oczywiście te dzieciaki, no Boże broń, żeby to się mogło roznieść dalej, ale one rzeczywiście wykazywały pewne zaburzenia osobowości, a myślę, że pewnie to było gdzieś też kwestia rodziców, którzy do tego dopuszczali, no bo jakby pierwociny wychowania, pierwociny tego człowieka jednak kształtują się w rodzinie. Otóż te dzieci uważały siebie na przykład dziewczynka za chłopca i odwrotnie, czy tam chodzili sobie w parach, jakbyśmy to nazwali jednopłciowych, bo on, chłopiec kocha powiedzmy innego chłopca, tak? I teraz jeżeli oni podchodzili na przerwie do tej siostry, ona nie mogła im w żadnym wypadku powiedzieć, jaka jest refleksja Kościoła na ten temat, bo to było zakazane. Powstaje pytanie, co to takiego jest tolerancja i kto kogo toleruje, a kto kogo nie może tolerować. Dlaczego przekaz zdrowy, zdrowy przekaz moralny nauki Kościoła jest blokowany. To, co pani mówiła o powodach pewnych, za którymi stoi cała ta tragedia gender. Pewnie tak, ale pewnie też jest tak, wydaje się, że za tym stoją też, za tym stoi też dobry kapitał, za tym stoi też chęć tak naprawdę decydowania o masach ludzkich, które są tak naprawdę pozbawione podstawy, czyli jakiegoś zdrowego wartościowania, podstawy logicznego rozumowania, nawet więcej, to jest uderzenie w rodzinę, którego sobie nawet nie pozwolili sobie na to komuniści w swoim czasie, bo przecież bodaj Marx lub Engels, ja już w tej chwili nie pamiętam, pisali też o tym, skąd się bierze na przykład kobieta wolnych obyczajów, czyli tego najstarszego zawodu świata, jako źródło wskazywali rodzinę, ale nawet oni nie uderzali w rodzinę, co dzisiaj widzimy na jawie, że się dzieje to uderzenie w rodzinę. Czyli to powoduje tak naprawdę likwidację podwalin zdrowego rozsądku. Jeżeli wchodzi w człowieka pojęcie, że możemy mieć 1500 płci i te dzieci, które są wychowywane, które powinny mieć zdrowy przekaz w rodzinach, powiedzmy rozwój dziecka od 9 do 16 roku życia, gdzie może wystąpić jakieś, powiedzmy, deformacja chwilowa jego rozwoju psychoseksualnego, tak? I teraz to dziecko, które jest wpuszczane w rytm rzeczywistości LGBT, no czyli po prostu rytm no, z gruntu negatywny, to jakie konsekwencje dalsze są? Przecież za tym idzie też obalenie wzorców moralnych, tak? A tak na przykład na Jana Pawła II.
Panie Damianie, dziękujemy, gratulujemy zdanych egzaminów. Skoro to miało miejsce, jak pan mówi, dziś, dziękujemy za telefon. Prosimy, pani kurator.
No, jedno jest pewne, że jeżeli była mowa o Marksie, Engelsie i o komunie w ogóle, to jest tak, że faktycznie było uderzenie w rodzinie. Mamy taką towarzyszkę Kołłątaj, która przecież zaplanowała zburzenie rodziny i zdecydowanie z takim przekazem wyszła do robotnic, że nie należy przywiązywać się do jednego mężczyzny, że trzeba mieć ich więcej i tak dalej. Tylko w praktyce to, co zaczęła tworzyć, spowodowało ogromne problemy społeczne. Bo dzieci nie miały rodziców i cała ta sytuacja bez rodziny powodowała, że system nie funkcjonował. To jest ten powód, dla którego przestano tak bardzo uderzać w rodzinę w pewnym momencie. Ale to jest zbyt skomplikowana sprawa i taki wywód już historyczny może nie w tej chwili na miejscu. Natomiast zdecydowanie to, co dzisiaj widzimy, to jest ponowne uderzenie w rodzinę. Tak, no po to się uderza w dzieci, po to jest cały słynny marsz przez instytucje, żeby to społeczeństwo, które dzisiaj jest ugruntowane w tej tradycji cywilizacji chrześcijańskiej, żeby zniszczyć to, co rodzinę broni, co powoduje, że społeczeństwo poprzez kolejne pokolenia jest w stanie odnawiać swoje państwo, dbać o to państwo. To wszystko dzisiaj nie jest na rękę. To jest tym ideologom, którzy dzisiaj wchodzą z ideologią neomarksistowską. Podejrzewam, że groźniejszą niż to, co było poprzednio, ze względu na inne zupełnie możliwości przekazu i docierania powszechnego do ludzi. Więc to, co w tej chwili jest, to jest bardzo groźne. To jest pewien plan, który znamy, patrząc już na zachód. To jest to, czego się obawiamy. I jeżeli dzisiaj w Polsce pojawia się, wydaje mi się, bardzo mocne już już w tej chwili bardzo mocna taka świadomość tego, że to uderzenie w rodziny i w rodzinę jest bardzo w konsekwencji groźne. I jeżeli potrafimy w tym momencie zatrzymać ten pochód, to bardzo dobrze. Ale wszyscy widzimy, patrząc na obrazki, czy na ulicach, czy w Sejmie, proszę sobie popatrzeć, jak się zachowują posłowie lewicy, jakie są krzyki przy każdej sytuacji obrony tego porządku sprawdzonego. No to jest pytanie, ale mnie się wydaje dzisiaj, że to, co przed nami jest najistotniejsze, to ja sobie pozwolę powrócić do tego, co powiedziałam, zwłaszcza po czasie pandemii. Ja mam nadzieję, że już nigdy nie dojdzie do tego, żeby nasze szkoły były zamknięte, że ogromne zadanie przed dorosłymi, wszystkimi dorosłymi, stoi zadanie opieki nad dziećmi i zbudowanie wokół tych dzieci właściwej, wielkiej wspólnoty troskliwych serc wszystkich ludzi. Dzisiaj już nie ma czasu na to, żeby osobno zajmowały się dziećmi, bezpieczeństwem dzieci, opieką nad dziećmi, nauczyciele, osobno rodzice, osobno jeszcze jakieś tam instytucje. Nie. To już nie ten czas. Dzisiaj, jeżeli mamy ochronić dzieci i wychować je na porządnych obywateli, którzy będą dbali o naszą ojczyznę, o Polskę, to wszyscy razem musimy zjednoczyć się, zbudować wspólnotę i rozpocząć bardzo poważne zadanie wychowania i wykształcenia młodego pokolenia, mając na uwadze to, że Polska musi trwać. I to, co się dzieje na Zachodzie, nie powinno mi na nas mieć żadnego wpływu. To, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i ustalanie prawa do zabijania, po prostu należy to absolutnie zignorować, bo prawo może być tylko do życia i to jest prawo najważniejsze. Nie ma czegoś takiego jak prawo do zabijania. To jest wręcz oksymoron. Proszę Państwa, my musimy być tymi, którzy stoją za normalnością, którzy bardzo uczciwie traktują drugiego człowieka, jeszcze raz mówię, z wielkim szacunkiem, i musimy być tymi, którzy tą normę życia, którą w nas wpojono wraz z cywilizacją chrześcijańską, dalej będziemy przekazywać następnym pokoleniom, bo tylko wtedy Polska będzie trwała.
I trzeba chodzić do szkoły, żeby wiedzieć, co to jest oksymoron. Z jednej strony ostry i tępy, ale taka jest prawda. Ktoś często mówi, że katecheza, nauka o Panu Bogu jest trudna. Przepraszam, czy matematyka jest łatwa, czy biologia jest łatwa, czy fizyka jest łatwa, czy język medialny jest łatwy? Nie. Nie jest łatwy, ale wymaga użycia odpowiednich pojęć i wymaga uczenia się, kształcenia się. Pani kurator, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Jednocześnie chcę to powiedzieć na zakończenie tych rozmów, ponieważ to rozmowy stanowią pewną jedność i całość. Martwi mnie i zastanawia ten powrót do czasów zaprzeszłych. Nawet komuniści, czy nawet za komuny tego nie było. Ale wszystkie rewolucje, które przeszły przez Europę, przeszły przez świat, wprowadzały rozluźnienie, o którym pani mówiła, że dzisiaj wprowadzenie prawa do zabijania jako prawa do aborcji za niedługo może doprowadzić do kolejnych praw, których nie spodziewamy się, łącznie z tym, że może być prawo do zabicia księdza, bo dlaczego i nie. A zatem to rozluźnienie, jeżeli komuna nie doprowadziła do takiego rozluźnienia, jak mamy dziś, to stanęła u jego początku, nie mówiąc już o rewolucji bolszewickiej, faszystowskiej, rewolucji francuskiej na przykład. Gorąco dziękuję za to spotkanie. Norma i normalność, Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Dziękuję też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.